Teresa Remiszewska, Z goryczy soli moja radość. Opowieść o samotnym rejsie komodorem przez Atlantyk. Czyta Anna Kociarz.
Jest już noc. Siadam na koi zniechęcona, prawie załamana, bo nie ma nic gorszego niż praca bez wyników. Taki bezproduktywny trud, pożerający energię, czas, siły, jest najbardziej męczący. Nie ma po nim odpoczynku. Muszę sobie raz po raz powtarzać stare postanowienia. Nie będę miała złych myśli, uspokajać wzburzenie i gorycz, a walcząc z nimi, starać się wybiegać myślą w przyszłość, a nie tkwić w przeszłości, nie pytać czemu, lecz jak. Startuję w regatach. Najważniejsze to żeglowanie. Nie będę tracić czasu ani sił na sprawy niezwiązane ściśle i bezpośrednio z żeglugą. Brak światła nie zatrzyma mnie w drodze. Jest niewygodą i utrudnieniem, ale nie pozbawia komodora jego sprawności. Już wczoraj powinnam była zmienić grot, a nie mam kiedy. Nawigacja, sterowanie, dopieszczenie żagli. Tego w ogóle nie robię. Zmęczona grzebaniem się przy instalacji i silniku, nie mogę znaleźć dość sił, aby opiekować się najważniejszym, sterem i szmatami. Stracę te siły i wówczas pozbawię jacht podstawowego mechanizmu koniecznego do bezpiecznej żeglugi. Tak. Wyłączę wszystkie urządzenia elektryczne i w ogóle główny wyłącznik i przestanę się tą sprawą zajmować. Zachowam zapas energii pozostały w akumulatorach na czarną godzinę, gdy będę musiała mieć światło. Gdy na przykład statek będzie szedł na zderzenie i na podejście do Ameryki, będę ładowała mały akumulator, w razie czego wystarczy na kilka godzin, a przy bezustannym ładowaniu nawet dłużej. Wszystko poodłączam, zostawię tylko obwód świateł pokładowych i elektronikę. Ta landara, radio i zepsuty róg mgłowy oczywiście są już nieczynne. Pracują na 24 V i pożerają za dużo. Ale mniejsza z nimi. Mam przecież bojkę. Za 50 funtów, którą biorę się pod pachę, gdy wyskakuje się za burtę. Zresztą na sygnał SOS, pfu do licha, zawsze prądu wystarczy. I przestaję się martwić tym problemem. Każda decyzja jest lepsza niż żadna. Uspokojona zabieram się do realizacji planu. Od tej chwili komodor płynie po ciemku, jak statek widmo, oświetlony we wnętrzu świecą, naftą i turystyczną lampą gazową. Niech będą dzięki tym, którzy mi ją ofiarowali, bo będę mogła przy niej czytać mapę. Wyłączone zostają pompa zenzowa, są jeszcze dwie ręczne, cała elektronika, te uruchomię sporadycznie w razie potrzeby, wszystkie punkty świetlne wewnątrz. Główny wyłącznik i bezpieczniki będą zawsze wyłączone. Dawno już zauważyłam, że akumulatory rozładowują się same, a światła burtowe i rufowe zapalę, gdy będzie konieczna potrzeba i na krótko. Światła na maszcie poodłączam i końcówki przewodów zaizoluję. Te są najbardziej niebezpieczne. Ciągle robią się w nich zwarcia. Zresztą jedno już nieczynne. Batalię o światło przegrałam. Nie jest to miłe. Najtrudniej jest rezygnować. Lecz kosztem rzeczy mniejszych trzeba osiągać większe. Moim celem jest przejście Atlantyku. Do tego mam jacht i siebie. Skoncentruję się więc na tym, na czym mi zależy. Mam być żeglarką, a nie elektrykiem. Nie jestem szczęśliwa, ale spokojna. Wiem, że podjęłam słuszną decyzję, potrzebną i że to jest jedyne wyjście. Jacht jest niemal w pełni sprawny, dopóki ma kadłub i ster. Mocny takielunek i jego załoga ma chęć do życia. Nie może się stać nic złego. Najwyżej trzeba wzmóc czujność w nocy. Gdy nikt mnie nie zobaczy, to ja muszę być pierwsza i dość wcześnie zauważyć każdy statek i ustąpić mu z drogi. Niewielki to kłopot. I tak w samotnym rejsie nie sypia się w nocy. W każdym razie nie ja. A ocean jest taki pusty. Szanse na spotkania raczej niewielkie. Resztę nocy spędzam porządkując sekretarzyk rodzinny. Znajduję bilet powrotny i dokumenty Lobka. Jak chłopak poradzi sobie bez tego, sam w obcej Anglii? Zawrócić jednak nie mogę. Muszę ufać, że polski student wszędzie dojedzie autostopem, nawet przez morze. Czytam też listy, które czekały dotychczas, bo w Plymouth nie było czasu. Wracam myślą do serdecznych przyjaciół, którzy okazali tyle serca w czasie organizacji rejsu, a teraz mówią słowami pełnymi zaufania, zrozumienia i wiary. Nie jestem samotna. Towarzyszą mi przecież i na pewno nie porzucą nigdy. Odpiszę dopiero stamtąd, z drugiego brzegu. A teraz przesyłam im swoją opowieść o morzu i o człowieku na morzu, o pracy, zmęczeniu i radości. Piękne są te listy. Jak piękne jest życie dla ludzi, a nie dla siebie. Mogę płacić tym samym i chyba płacę. To nie jest tylko mój własny rejs.
Teresa Remiszewska, Z goryczy soli moja radość. Czytała Anna Kociarz. Teresa Remiszewska, Z goryczy soli moja radość. Opowieść o samotnym rejsie komodorem przez Atlantyk. Czyta Anna Kociarz.
Rozkładam wszystkopis i piszę w pamiętniku. Tak niewiele potrzeba mi do szczęścia. Wiatr i fala uspokoiły się trochę. Jacht płynie szybciej. Umyłam się. Piecyk się pali. Radio coś tam mruczy. Tylko sprawa światła mnie martwi. Ale jest wspaniale. Abym się zbytnio nie rozpieściła, sielankę przerywa kręcący się wiatr. Chwilę wolne od dyskusji z komodorem, który nie chce trzymać sam kursu, wypełniam porządkami w bibliotece. Wynotowuję sobie komunikaty meteo, znaczy godziny nadawania. I układam rzeczy w szufladach nawigacyjnych. Coraz więcej jest ładu na tym statku. Miło z taką konkluzją wyciągnąć się w koi i zapaść w sen. Wzięłam się w garść i nie mam już pretensji do siebie. Nie zrobiłam żadnego błędu. Na pewno sobie poradzę. Budzę się późno. Zapomniałam nastawić budzik. Nie wzięłam zaś pod uwagę zmęczenia. Rozgrzeszam się, wszystko w porządku. Jacht płynął cały czas grzecznie sam. Świeża piątka wieje z nordwestu i szybkość nie zgorsza. Kładę się ponownie. Dośpię jeszcze godzinkę. A po śniadaniu wyprowadzam zaległą nawigację. Jestem już szósty dzień w morzu i cały ten czas gruba powłoka chmur nie pozwala na zrobienie obserwacji astronomicznej. Nie widać słońca, gwiazd, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Sprawa jest poważna. Radionamiarów też nie zrobię. Za daleko od brzegów. Pozycja konsol niemożliwa, póki nie dostroję radia. A na to ciągle czasu brak. Trzeba oprzeć się wyłącznie na zliczeniu drogi. Przy uwzględnieniu prądu, dryfu i szybkości. Na oko. I przy założeniu, że magik jest tylko magikiem, więc może czasem troszkę mnie nabijać w butelkę. Studiuję mapy pilotowe, gdzie mogę znaleźć dokładne dane o prądach, a pozostałe elementy pochodzą tylko z własnej, instynktownej kalkulacji. Mały komputerek, który siedzi we mnie, nazywany czasem szóstym zmysłem, pomaga w tym, ale do jakiego stopnia można mu wierzyć? Wspiera mnie wieloletnia praktyka żeglowania bez przyrządów, przy pomocy kompasu i tego czegoś, co wyrabia się po pewnym czasie życia na morzu. Ćwiczyłam się usilnie. Zawsze najpierw oceniałam szybkość jachtu po takich oznakach jak szum wody za burtą, zawirowania za rufą i przesuwanie się piany wzdłuż kadłuba. A potem sprawdzałam swoją ocenę, mierząc stoperem czas przepływu od dziobu do rufy rzuconego śmiecia i dzieląc drogę, czyli długość jachtu przez czas, tak zwany log burtowy. Teraz z tych ćwiczeń wyciągam nielichy profit, względnie spokojnie, z dozą pewności siebie, jak na mnie dużą, analizując sobie minione dni. A pomylić staram się na niekorzyść, to znaczy założyć raczej za małe przebiegi, a większy dryf i myszkowanie na samosterze. Przeliczam wszystko jeszcze raz. Wykreślam, uzyskuję pozycję mało zachęcającą. Wolałabym być o wiele dalej. Ale przenoszę ją na generalkę Atlantyku i wpisuję do notatnika nawigacyjnego. Gdy tak wpatruję się w mapę, widzę jaki szmat drogi przede mną. Sadzawka śledziowa to spory spłachetek wody. Jestem ciągle po tej stronie, ale już na niej. Na arkuszu plottingu moja faktyczna pozycja różni się od tej kalkulowanej w domu. Byłam optymistyczna w swoich założeniach. Halsuję cały czas, a mój komodor nie chodzi tak ostro, jakbym sobie tego życzyła. Zawsze w takich okazjach jestem myślami przy pozostałych zawodnikach. Gdzie są? Co się z nimi dzieje? Obok niepohamowanej chęci wyprzedzenia ich, równocześnie czuję jakąś więź z nimi. Powodzenia. A potem zabieram się do klaru. Pompuję zęzę, myję kokpit, ciągle ta ropa. Sprzątam pokład i wnętrze i w końcu zabieram się ponownie do instalacji elektrycznej. Cierpliwie wodzę palcem po wybranym kablu, śledząc jego krętą drogę, aby dojść, do czego jest podłączony. Identyfikuję w ten sposób skomplikowaną sieć, wielokrotnie zmuszona wracać do punktu wyjścia, bo kabli jest mnogość. Mam dwie tablice rozdzielcze, każda zbiera całe pęczki przewodów, nieopisanych i nieoznaczonych. Te, które są już dla mnie rozszyfrowane, oznaczam, potem smaruję na kartce coś w rodzaju schematu, co jednak wcale nie jest pełnym obrazem instalacji, a najważniejsze, nie daje odpowiedzi na zasadnicze pytanie. Chcę w ten sposób wyeliminować ewentualne obwody, które są mniej potrzebne, bo już liczę się z generalną przegraną. W ciągu ostatnich dni przed rejsem tę łamigłówkę usiłowało rozgryźć wiele osób. Przedstawiciele firmy Brooks, inżynier elektryk z Jupitera, elektrycy z trawlerów rybackich w Holtenau i w Plymouth, a przedtem stoczniowcy w Gdyni, gdy to ciągle kto inny pracował przy instalacji, nie mając dyspozycji od poprzedników. Teraz ja trawię godziny na tym zajęciu, z jeszcze mniejszym skutkiem. Żałuję, że nie mogłam śrubka po śrubce i przewód po przewodzie robić wszystkiego sama. Łatwiej byłoby obecnie i czułabym się mniej samotna. Wreszcie rozpoznałam cały układ. Podokręcałam końcówki, wytarłam wodę z wnętrza głównej tablicy rozdzielczej i osuszyłam ją, podgrzewając od spodu świeczką. Sprawdziłam akumulatory, poziom płynu w nich, wszystkie klemy, bezpieczniki i nigdzie nie znalazłam odpowiedzi, czemu prądnica nie ładuje. Mimo to odpowietrzam silnik, co za uparte licho. I robię jeszcze raz to, co na pewno nie da rezultatu. Uruchamiam go. Może samo się naprawiło? Nic. Strzałka amperomierza chyba przyrosła do tarczy.
Teresa Remiszewska, Z goryczy soli moja radość. Czytała Anna Kociarz.